I polecieliśmy live.
To już 47 odcinek. Witamy Was bardzo serdecznie. Za mikrofonami Adam Hertle
i Adam Lange. Cześć.
Zaczniemy oczywiście od ogłoszeń duszpasterskich, żeby mieć to już za sobą, co my dzisiaj mamy Wam do przekazania. No oczywiście wersja podcastowa na live zaufana trzeciastrona.pl, mam nadzieję, że już wszyscy pamiętacie. I dodatkowa informacja, choć webinar odbył się w zeszłym tygodniu, to nie był ostatni, będą kolejne. I jeżeli wklepiecie sobie z3s.pl/webinar, bez y na końcu, to tam znajdziecie stronę, na której są linki do kolejnych 8 webinarów, które będę miał przyjemność dla Was prowadzić w pierwszej połowie tego roku. Można się zapisać już teraz. Nie trzeba, będę jeszcze przypominał, ale jak ktoś lubi, to może już teraz. No i to w zasadzie tyle ogłoszeń duszpasterskich. Idzie nam to coraz sprawniej. A oszczędzamy czas na ogłoszeniach, bo mamy znowu bardzo ciekawego gościa, bo dzisiaj dołączy do nas Paweł Dawidek. Dawaj, Paweł.
Cześć, Paweł.
Cześć,
Paweł.
Cześć. Adamy, Adamowie.
Wystarczy powiedzieć cześć, Adam, i my jakoś to odbierzemy, także
cześć,
bez stresu.
Paweł, słuchaj, bo nie przedstawiamy cię i zostawiamy to tobie. Gdybyś mógł nam powiedzieć, jak ty byś się przedstawił, kim ty jesteś, czy jesteś programistą, przedsiębiorcą, opisz siebie.
Szczęśliwym człowiekiem, pewnie w pierwszej kolejności.
Co zgłosimy?
Natomiast jeżeli chodzi o życie zawodowe, to w pierwszej kolejności na pewno bym się określił jako programista. Od tego się wszystko zaczęło. Ciągle programuję, więc to jest ciągle moja jakby pasja. Przedsiębiorcą zostałem trochę, jakby to powiedzieć, nie jestem przedsiębiorcą, nie wyssałem przedsiębiorczości, powiedzmy, z mlekiem matki, uczyłem się przedsiębiorczości, natomiast zdecydowanie mój wspólnik Patryk to jest przedsiębiorca z krwi i kości, więc pewnie gdyby nie Patryk, nie wiem, czy ja bym sam odważył się na własny biznes, także, ale przygoda ciekawa jak na razie.
No słuchaj, przedsiębiorca, programista, pasjonat też IT, wszystko ma swoje początki. Jak to się zaczęło w twoim przypadku? Jak zacząłeś się w ogóle interesować komputerami? Jak stawiałeś pierwsze kroki? Opowiedz nam troszeczkę o tym.
To jest taka trochę historia, pewnie każdy mniej więcej z nas zaczynał, natomiast ja mieszkałem w małym miasteczku w bloku i w klatce obok mieszkał mój taki kuzyn, 10 lat ode mnie starszy, Tomek. I to był jego pech, że akurat mieszkał koło mnie. Właśnie pokazał mi pierwszy komputer, C64. Natomiast ja się od razu jakby zakochałem i nie w grach, jak na początku ludzie mają, tylko od razu w programowaniu. On mi pokazał właśnie na początku Basic i dla mnie to było coś niesamowitego. Znaczy, ja się czułem jak po prostu młody Bóg, że biorę coś, piszę kod, uruchamiam i ten kod żyje własnym życiem, dokładnie tak, jak go zaprogramowałem. Dla mnie to było coś niesamowitego. No i tak się zaczęło. Ja u Tomka spędzałem wszystkie popołudnie. Do tej pory nie mogę zrozumieć, skąd on brał cierpliwość. On był mniej więcej 10 lat od mnie starszy, więc się interesował już dziewczynami, szukał żony i tak dalej. Ale ja mu nie dawałem spokoju. Więc no później ja miałem, na początku oczywiście, ja nie miałem nawet komputera, tylko u niego siedziałem i uczyłem się tego, co mogłem. No ale jak już dorobiłem się swojego C64, to on zaraz kupił Amigę, więc zacząłem u niego siedzieć i patrzeć, co on na Amidze robi. No to ja dostałem Amigę, więc tam w końcu się mnie pozbył.
Ale powiedz, bo ja tego nie rozumiem, bo czy to było tak, że ty od urodzenia po prostu byłeś przeznaczony do bycia programistą? No bo normalnie jak jakiś dzieciak siada przy komputerze i to jeszcze była tam ta epoka, kiedy to było takie naprawdę wow, to nie było tak, że od urodzenia widziałeś komputery i te gry na ekranach i już miałeś ich dosyć. Ale wszyscy, z którymi rozmawiamy, mówią, no okej, siedliśmy do komputera i graliśmy. Jak zostali programistami, to głównie dlatego, żeby cheatować w grach, sobie coś tam disassemblowali i patrzyli, jak to działa. Natomiast ty mówisz, jakby gry cię w ogóle nie wciągnęły. Masz jakieś przemyślenie, czemu akurat tak się stało? Bo jesteś całkowicie nietypowym przypadkiem w tym względzie.
Nie wiem, czemu tak się stało. Tak naprawdę. Znaczy nie to, że ja jakby w ogóle nie grałem. Było kilka gier, które mnie wciągnęło. Na przykład Dune 2. Była taka gra. To tą grę przeszedłem wszystkimi rodami. Także były tego typu wyjątki. Natomiast jakby mnie nigdy gry nie wciągały na długo. Też na przykład nawet w akademiku, jak mieszkałem, wszyscy upali w Counter-Strike'a. Ja chyba ani razu nie grałem w Counter-Strike'a. Natomiast no, zawsze jakby to programowanie było dla mnie ciekawsze. Znaczy, dla mnie sam ten element tworzenia czegoś był zawsze bardzo ważny i bardzo pociągający. I to mnie jakby pasjonowało. Gry były takie trochę... No nie wiem, nie miały dla mnie większego sensu. Długodystansowego sensu. Świata nie zmienię, grając w gry.
A zdarzyło ci się...
Pociągnijmy temat. Ja mam pytanie, bo muszę o to spytać. Pamiętasz swoją pierwszą aplikację na Commodore, jaką napisałeś?
Wiesz co, na Commodore to ja bawiłem się w demka, nie? Jakby mnie interesowała demoscena, tylko ja zacząłem w piątej klasie podstawówki, więc bardziej poznawałem to, natomiast to mnie jakby interesowało i też już wtedy jakby pojawiły się jakby pierwsze zalążki, czym jest jakby hacking jako próba zrobienia czegoś, czego konstruktorzy nie przewidzieli. Na C64 to właśnie było bardzo dobrze widoczne. Wyświetlanie sprite'ów na ramkach, tego typu rzeczy, które w ogóle nawet nie były w założeniach tego komputera. Więc mi to bardzo jakby od początku pasowało i interesowało. Także ale czemu? Chyba tak zaczynałem, po prostu próbując jakieś efekciki robić, właśnie jakieś scrolle, jakieś animacje, jakieś efekty do demek.
So, jak od scrolli do demek przechodzi się do pisania rozwiązań bezpieczeństwa? A gdybyś mógł nam streścić w paru zdaniach twoją drogę zawodową, która sprawiła, że stałeś się twórcą firmy, która sprzedaje bardzo ciekawe rozwiązania security. Gdzie był ten skręt w stronę bezpieczeństwa i dlaczego akurat tam?
Więc ogólnie ja właśnie zaczynałem od Commodore, później miałem Amiga 500, później miałem Amiga 1200. Z Amigą 1200 przyjechałem na studia. Oczywiście to było lada wyzwanie, nie lada wyzwanie, żeby skonfigurować internet na Amiga 1200. Z mocą obliczeniową, która nawet JPEG-a miała problem wyświetlić, po prostu JPEG się rysował. Albo, no. Natomiast ja praktycznie z Amigi 1200 przesiadłem się bezpośrednio na FreeBSD. Także to jest takie trochę moja pięta Achillesowa i zawsze była, że nigdy nie miałem jakby okazji poznać Windowsów. Dla mnie niektóre rzeczy jakby do tej pory mnie zaskakują w Windowsach. No oczywiście, natomiast na pewno znacie to ze swojego doświadczenia. Rodzina i przyjaciele myśli, że skoro robicie w komputerach, no to musicie się znać na Windowsach i wszystko wiecie o Windowsach. I ten element jednak u mnie bardzo kulał od początku. Natomiast ja miałem taki epizod też na studiach. Zaangażowałem się w ircowanie. Chciałbym wymazać ten okres ze swojej...
Dlaczego? To wspólna cecha większości naszych gości.
Nie da się, pewnie ktoś ma logi, także nie martw się o to. Tego się nie da tak łatwo wymazać.
O to się martw. Natomiast tak samo już nawet na tym IRC-u, no oczywiście bawiłem się jakieś wojny IRC-owe. Pozdrawiam kolegów IRC-owców. Natomiast nawet wtedy tak samo od razu zająłem się programowaniem, stworzyłem własne klony i też mnie interesowało jakby poznawanie samego protokołu IRC, tego co można zrobić, więcej jakby niż to co inne rozwiązania powiedzmy potrafiły robić. Też przykładowo na przykład zauważyłem, jak miało się armię botów, to było bardzo ważne, żeby mieć boty na różnych serwerach, w różnych krajach. No oczywiście to było trudne, żeby mieć domenę w jakimś tam kraju i tak dalej, więc natomiast zauważyłem, że niektóre i-linie, czyli jakby wpisy pozwalające na wejście na dany serwer, są po prostu błędnie skonstruowane. Czyli na przykład zamiast ktoś podawać sieci w adresacji, w notacji CIDR-owej, czyli na przykład /24, adresy były podawane jako na przykład, nie wiem, 1.2.3. Więc szybko napisałem skaner, który znajdował tego typu linię i zaraz rejestrowaliśmy domenę 1.2.3.coś tam.pl i mieliśmy wjazd na jakiś serwer estoński, holenderski i tak dalej. Tak samo studiując protokół, na przykład były takie rzeczy odkrywałem, jak komenda join pozwalała ci wejść na kilka kanałów, tylko musiałeś podać te kanały po przecinku. Jako pierwszy argument listę kanałów po przecinku, jako drugi argument listę kluczy po przecinku. Więc wydedukowałem, że skoro listę kluczy podaje się po przecinku, to co będzie, jeżeli ja klucz do kanału ustawię z przecinkiem? Otóż działo się to, że nie dało się wejść na taki kanał, bo protokół myślał, że to jest po prostu są dwa klucze, a nie jeden z przecinkiem. Czy na przykład takim moim odkryciem też były penalty points na serwerze IRC-owym. Czyli każda akcja, którą się robiło na IRC-u, dodawała ci właśnie te penalty points, żeby nie można było floodować też serwera jakimiś komendami. Więc na przykład wykopanie jednej osoby z kanału zabierało 4 punkty. Znaczy wykonanie każdej komendy zabierało 1 punkt i później w zależności od tego, jaka to była komenda, jeszcze dodatkowe punkty. Więc wykopanie na przykład 4 osób to jest 16 punktów plus 1 punkt za wykonanie komendy. Jeżeli przekroczyło się 10 punktów, to trzeba było czekać tyle sekund, ile było potrzeba, żeby zejść poniżej 10 punktów, żeby wykonać kolejną komendę. Więc moje klony były zoptymalizowane, żeby na przykład wykopywać 6 osób naraz, a robiły to właśnie w ten sposób, że wykopywały 2 osoby najpierw, to odejmowało 9 punktów, więc ciągle jeszcze byłem w tej granicy i wykopywałem kolejne 4. I wtedy klony musiały odpocząć tam, nie wiem, 16 sekund, żeby wykonać kolejną akcję. No i generalnie to już mi pozwalało jakby, znaczy szukać pewnych problemów. No ale to był okres, który jakby nie zaliczę do swoich, nie jestem z nich najbardziej dumny, powiedzmy.
No, dziękujemy za to wyznanie. Nie spodziewaliśmy się, że mamy tutaj tak zasłużonego abuzera, tym bardziej, że tu trochę IRC-opów przychodzi. Dobrze, że nie spotykamy się w rzeczywistości, bo mogłyby dochodzić do jakichś rozliczeń z przeszłości w postaci rękoczynów. Ale dzięki za szczerość, bo nie każdy z naszych gości opowiada o tych epizodach, do których nie chciałby się przyznawać.
To była moja twórcza część. Nie będę opowiadał, tak, co robiliśmy innego. No ale okej. Okay. Przejdźmy dalej.
Tak, właśnie. Jak od armii botów doszedłeś do zarządzania uwierzytelnieniem i tożsamością?
No właśnie po tym epizodzie zająłem się FreeBSD i wtedy zacząłem się też uczyć programowania w C. Jakby to mi się bardzo podobało. No i bezpieczeństwo to oczywiście jak każdy, wiecie, chciałem być hakerem, nie? Natomiast szybko mi się jakby znudziło to ofensywne bezpieczeństwo. Właśnie tutaj wiele opinii widziałem, pojawiało się, że właśnie jest bardziej sexy. Pewnie jest. Dla mnie ofensywne bezpieczeństwo mimo wszystko jest trochę nudne. I też, znaczy nie zrozumcie mnie źle. Ofensywne bezpieczeństwo jest potrzebne, absolutnie są potrzebni ludzie po obu stronach. Natomiast ja wolałem zawsze spędzać czas tworząc coś. Coś, co ktoś może użyć, coś się komuś przyda, może wykonać, no, dzięki temu, co ja zrobię, może coś osiągnąć. Więc jakby dla mnie zawsze była ta twórcza część ważniejsza. Natomiast bezpieczeństwo jakby zawsze mi się podobało. Zawsze mi się kojarzyło właśnie z... No, dla każdego z nas pewnie ten... Większość pewnie z nas jest w bezpieczeństwie, bo gdzieś tam hacking im się wydawał sexy, czymś pociągającym, fajnym, jakimś... czymś, czym, no nie wiem, czymś ciekawym. I no ja zacząłem właśnie programować we FreeBSD i tak naprawdę już pracowałem i pojawił się pomysł, pracowałem w jednej firmie z Patrykiem i pojawił się pomysł właśnie na system uwierzytelnienia. Wtedy były popularne na przykład tokeny RSA. I pojawiły się też wtedy pierwsze telefony z Java, czyli telefony, na które można było tworzyć własne aplikacje. Więc dla nas było oczywiste, że to musi iść w tą stronę. Czyli, że ten telefon będzie coraz bardziej jakby nieodzowną częścią każdego. Nawet podawaliśmy wtedy przykłady, że możesz zapomnieć kluczy do domu, nie wiem, portfela i tak dalej. Nie wrócisz się po to, po telefon się wrócisz. Natomiast to były czasy Nokii 6310i, więc napisanie bezpiecznej aplikacji było wyzwaniem, co dla mnie było bardzo ciekawym wyzwaniem, bo też będąc pionierem w danej dziedzinie jest być trudno, ponieważ musisz albo popełnić wszystkie te błędy, które pionier musi popełnić, albo masz dużo więcej analizy do zrobienia, czy przemyśleń do zrobienia, bo tak naprawdę taka aplikacja może pójść naprawdę w bardzo różne strony. Musisz wymyślić tak naprawdę wszystko od początku, pewne rzeczy, które nam się wydają jakby oczywiste teraz w takich aplikacjach typu właśnie Google Authenticator, gdzie masz różne profile, to w naszej aplikacji też były te profile, ale to nie było wcale oczywiste, że te profile powinny być. Poza tym było też wiele innych wyzwań typu, jak zabezpieczyć taką aplikację, kiedy tam nie ma security enclave, jak mamy w iOSie teraz, w iPhone'ach. Mamy możliwość zabezpieczenia PIN-em, ale no ja nie chcę mieć możliwości zabezpieczenia PIN-em aplikacji, PIN-em, który można zbrutforsować trywialnie, że ktoś weźmie sobie telefon, wyciągnie te dane i zbrutforsuje aplikację. Więc jakby moim pomysłem na to był PIN nieweryfikowalny, czyli seed tokenu był zaszyfrowany skrótem z PIN-u, ale ten PIN był po prostu skrócony do ciągu losowego i seed, który był również ciągiem tylko i wyłącznie losowym, tam absolutnie nie mogło być żadnego wzorca, ten seed był zaszyfrowany tym PIN-em. Więc co to dawało? To przeniosło jakby weryfikację z offline'owej do online'owej, czyli ja kradnąc telefon nie byłem w stanie stwierdzić, czy PIN jest prawidłowy. Ja musiałem wygenerować PIN, znaczy wziąć sobie PIN, skrócić go, odszyfrować seed, wygenerować token i spróbować się zalogować. I tylko wtedy mogłem powiedzieć, czy ten PIN był prawidłowy, czy nie. Bo jakby po odszyfrowaniu tego seedu to po prostu ciąg losowy, jak każdy inny. Ja nie byłem w stanie stwierdzić, czy tam jest jakiś wzorzec, czy, bo tam po prostu nie było żadnego wzorca. Więc były tego typu wyzwania. Później mieliśmy pierwszy projekt dla Eurobanku, który nam zaufał. I tam były też ciekawe wyzwania typu jak dystrybuować na przykład taką aplikację bezpiecznie na telefon, jak dzielić ten sekret, bo oczywiście w takich telefonach nie było TLS-a, wielu rzeczy nie było, nawet strefy czasowej na przykład nie było, po prostu ustawiało się czas jak od godziny i minuty i tyle. Więc to były ciekawe wyzwania. Teraz wydaje mi się, że jest trochę prościej napisać bezpieczną aplikację, no ale to był ciekawy czas.
No, niby jest prościej, a jednak nadal znajdują się błędy w aplikacjach. Słuchaj, Paweł, bo jesteś współtwórcą firmy Will Systems, teraz to się nazywa Fudo Security. Jak ta firma powstała, to już troszeczkę nam zdradziłeś, tak? A jakie rozwiązania oferujecie? Co dostarczacie na rynek takiego ciekawego?
Czy naszym flagowym projektem jest Fudo, stąd ta zmiana nazwy, bo to też jest pewien wynik naszych doświadczeń tutaj w Stanach, że jak wystawialiśmy się na konferencję RSA jako Will Security, mieliśmy trzy produkty, właśnie CERBA, nasz system uwierzytelnienia, Fudo i Lynxa, nasz system do deszyfracji ruchu TLS-owego, to nie wpadaliśmy w pewien schemat, który jest tutaj rozpoznawalny, czyli po prostu, że vendor ma produkt, który się nazywa tak samo jak firma, więc myślano, że my po prostu jesteśmy jakimś dystrybutorem tych trzech produktów, trzech różnych firm. I to nam trochę przeszkadzało i też dużo się nauczyliśmy, przyjeżdżając tutaj i znowu jako pionierzy, bo wydaje mi się, że jesteśmy pierwszym vendorem bezpieczeństwa, który w ogóle wyszedł poza granice Polski, czy na przykład na RSA wystawialiśmy się chyba jako pierwszy vendor bezpieczeństwa z Polski. Także musieliśmy też popełnić dużo błędów właśnie tego typu, łącznie z błędami typu dwie pierwsze konferencje RSA, myśmy się wystawiali w skrzydłach husarskich, dumni, że przyjechaliśmy z Polski, z naszego dziedzictwa. Natomiast w Stanach było to postrzegane trochę krzywo. Ja nawet w Stanach będąc dostawałem pytania typu, czy Polska jest częścią Rosji i tego typu, więc większość ludzi w Stanach jednak skupia się, Stan to jest duży kraj, skupia się na jakby samych Stanach, a nie na reszcie świata. I Polska faktycznie kojarzy się po prostu z Europą Wschodnią i zwłaszcza w bezpieczeństwie. W bezpieczeństwie nie jest to dobre dziedzictwo mimo wszystko. Wydaje mi się, że na przykład producenci samochodów, na przykład japońskich czy niemieckich, wykonali olbrzymią pracę, żeby przekonać ten rynek, że to są dobre samochody. Natomiast jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, no dla nas to jest trochę wyzwanie za duże, żeby przekonać cały rynek bezpieczeństwa w Stanach, że Polska to też jest jakby dobre źródło produktów bezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo w Stanach to są Stany Zjednoczone, ewentualnie Izrael. To są jakby dwa kraje, którym się ufa. A reszta musi sobie jednak zapracować na to zaufanie, więc tak samo przenieśliśmy jakby siedzibę główną do Stanów, tą polskość trochę niestety zaczęliśmy ukrywać i tak to wyglądało.
Rozumiem, że nauczyłeś się na tych próbach przeniesienia biznesu i sprzedaży swoich usług i produktów w Stanach wiele, a jak rozumiem, mieszkasz już od paru lat w Stanach, przeniosłeś się za firmą, a czy to działa? Faktycznie widzisz już efekty? Jest to z perspektywy tych paru lat, jak oceniasz tą decyzję o tym, żeby poszerzyć ten rynek, wyjść poza Polskę, podbić Stany, czy to jest ciągle jeszcze gdzieś na początku tej drogi, czy już osiągnąłeś jakieś cele, które sobie postawiłeś?
To znaczy oczywiście, jak przyleciliśmy do Stanów, to myśleliśmy, że pieniądze leżą na ulicy i lada dzień.
Nie leżą?
No właśnie.
Nie, może na dwóch ulicach padzamy. Natomiast na pewno jest trudno, jest to rynek bardzo wymagający. Ta kultura biznesowa jest mimo wszystko inna niż w Polsce. Wydaje mi się, że mogę użyć stwierdzenia, że dojrzalsza poniekąd. Nam zajęło dużo czasu, żeby też nauczyć się tutaj robienia tego biznesu, czy zrozumieć pewne mechanizmy. Natomiast widzicie, to jest tak, jak wspinacie się na szczyt, to myślicie, że jak osiągniemy ten szczyt, to jesteśmy już u celu, natomiast wchodzicie na szczyt i widzicie kolejny jeszcze wyższy szczyt. Czyli generalnie zasada, że trochę wiem, że nie wiem, a najwięcej to nie wiem, ile nie wiem. Więc my cały czas jakby ten horyzont poszerzaliśmy, więc na pewno zdobyliśmy dużo doświadczenia. I z takich takich bardzo prostych rzeczy, które nawet ci ludzie mówią na początku, a do ciebie to do końca nie trafia. Na przykład, że w Stanach jakby jest nastawienie, powiedz mi, jaki problem rozwiązujecie. Nie co oferujecie, co wasze rozwiązanie potrafi, jakie tam ma, nie wiem, ciekawe technologiczne sztuczki, tylko co konkretnie, jaki problem mi rozwiążecie. I to jest pewnego rodzaju jakby styl przekazu, którego myśmy się w Polsce nie nauczyli. Także i takich rzeczy, takich niuansików jest dużo i one przez wiele lat, będąc w Stanach tutaj, ja się ich uczyłem codziennie coś nowego. Rzeczy, które takie nawet z życia codziennego, są po prostu niuanse, które wydaje wam się, że na przykład, że umiecie pisać cyfry. W Stanach cyfry się pisze troszeczkę inaczej. Jak na przykład do dziewiątki, dziewiątkę zaokrąglicie na dole, to ludzie myślą, że to jest ósemka. Kreska powinna być pionowa. Wtedy jest to jakby oczywiste, że to jest dziewiątka. Z jakieś takie niuanse, no to wyobraźcie sobie, ile w biznesie tego też jest. Natomiast na pewno to owocuje, to nam też pozwala ogólnie, bo my sprzedajemy praktycznie na całym świecie nasze rozwiązanie, więc też nam to pozwala. Bardzo dużo się na pewno nauczyliśmy. Zdobyliśmy kilku klientów, natomiast tych najciekawszych oczywiście nie możemy się nimi pochwalić, ale klient, którego na przykład w zeszłym roku pozyskaliśmy, no to jest firma no pewnie z top 5, jak nie wyżej, firm ze Stanów, więc super referencja, ale oczywiście takie firmy nie chwalą się bezpieczeństwem, którego używają, bo to są firmy właśnie o wysokim profilu i często są atakowane i oczywiście nie chcą pomagać w tych atakach. Także na pewno, ale na pewno mogłoby być lepiej. Oczywiście, jak zwykle, tak? I cały czas nad tym pracujemy.
Słuchaj, a już kończąc temat tak naprawdę biznesowej części tej rozmowy, może tak to ujmę, i wracając do hobby, od 17 lat, jak dobrze policzyliśmy, współtworzysz także FreeBSD. I skąd w ogóle pomysł, żeby wspierać ten projekt i dlaczego akurat FreeBSD?
FreeBSD, właśnie tak jak mówiłem, jak miałem tą jeszcze Amigę, to właśnie Kuba Klausa wskazał mi FreeBSD. Żebym zobaczył sobie FreeBSD. Ja myślałem, że to jakiś może Linux czy coś tam. On mówi, nie, ten Linux spróbuj. Więc spróbowałem. Oczywiście zajęło mi chyba 5 instalacji, zanim w końcu zainstalowałem FreeBSD. FreeBSD nigdy nie było znane z przyjaznego instalatora. Co ciekawe, instalator we FreeBSD, jak komitował go Jordan Hubbard, to w commitlogu nawet jest, że to jest tymczasowe rozwiązanie. Oczywiście tymczasowe rozwiązania najdłużej przeżywają, więc ten sysinstall był przez wiele, wiele lat domyślnym instalatorem. No ale udało mi się zainstalować. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe, że ta bariera wejścia, jak jest wysoka, to też najlepsi zostają. Teraz bariera wejścia jest bardzo niska do wielu technologii, co z jednej strony jest oczywiście dobre, ale z drugiej strony nie. Wydaje mi się, że to też jakby pokazuje pewnego rodzaju hard ducha.
Ale też może jest, wiesz, ten rachunek ekonomiczny, skoro już tyle zainwestowałeś, to głupio teraz wyjść.
Być może. No to jest. Ale widzicie, są technologie, na których bariera wejścia jest dużo niższa i ja uważam, że nie jest to dobrze dla całej branży. Na przykład, no nie wiem, stworzyć własną stronę w PHP, bariera wejścia była bardzo niska i mamy bardzo wielu programistów PHP nieszczególnej jakości na przykład.
Co wy tak chcecie od tego PHP, naprawdę? To już kolejna osoba. Język programowania jak każdy inny. No.
To u nas w firmie ja wprowadziłem zakaz.
Oni pewnie w tajemnicy przed tobą szyją tam jakieś strony w PHP jednak.
Znaczy, też jest ciekawy temat w ogóle. Jakość programistów, jakość programowania i cały rynek. Ale nie wiem, czy mamy czas.
Czy możemy siedzieć do rana naszego.
Tak, ale tak czy inaczej, no, FreeBSD się też zakochałem i to jakby stała się moja pasja na wiele, wiele lat. Wydaje mi się, że w okresie, kiedy byłem aktywnym komiterem we FreeBSD, to byłem jednym z najpłodniejszych, jeżeli nie najpłodniejszym komiterem. Także i wydaje mi się, że to też było, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, że w mojej karierze to było jakby jedna z takich najważniejszych decyzji, którą podjąłem, właśnie zaangażowanie się w taki projekt open source'owy, bo FreeBSD jeszcze ma to do siebie, że to jest projekt, który sam w sobie jest jednym z najstarszych projektów open source'owych, ale on ma też gałęzie dużo głębsze, bo same systemy BSD powstawały dużo, dużo wcześniej na Uniwersytecie w Berkeley. Więc jakby te osoby zaangażowane w ten projekt, jakby stając się komiterem, ja z dnia na dzień dostaję dostęp do osób, które zajmowały się Unixami, zanim ja jeszcze się urodziłem. Po prostu wiedzą wszystko na ten temat. Ja mogę tą wiedzę po prostu od nich czerpać. My jesteśmy jakby kolegami z FreeBSD i wtedy jakby tempo nauki, mając dostęp do takich osób i mając jakby zacięcie, że faktycznie chce się włożyć i ciężko włożyć tą pracę i ciężko pracować, to moje tempo nauki jakby wzrosło logarytmicznie, wzrastało logarytmicznie, więc ja się uczyłem dzięki temu bardzo szybko. Też FreeBSD jakby było najbliższe takiej zdrowej merytokracji, czyli faktycznie nie było żadnej polityki praktycznie w projekcie, tylko technologia, czy tam zmiany musiały się same bronić. Ktoś, kto był komiterem przez 20 lat, nie mógł zakomitować byle czego i to zostało jakby zaakceptowane. Oczywiście każdy miał tam jakąś swoją reputację, ale na pewno takie coś by nie przeszło. Był olbrzymi nacisk na styl programowania, na to właśnie, na jakość tego programowania, więc i takich rzeczy naprawdę warto się nauczyć na początku. Bo dużo słyszałem historii, też dużo słyszę od ludzi, że większość firm, nawet jakby chciała, to by nie otworzyła swojego kodu, bo po prostu jest jeden wielki syf i działa to po prostu przez przypadek. Natomiast mam nadzieję, że każdy programista u nas może potwierdzić, że nasz kod jest jakby, nie ma haków, jest elegancki i my jesteśmy z niego dumni, więc i to jest na pewno coś, co wyniosłem też z FreeBSD.
Powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że to twoje doświadczenie z FreeBSD to jest coś, co sobie bardzo cenisz i co miło wspominasz i co gdzieś było jakimś akceleratorem twojego rozwoju. A czy jak popatrzysz wstecz na wszystko, wszystkie decyzje, które podjąłeś, zawodowe, biznesowe, czy masz jakąś, w której chętnie byś zrezygnował, zmienił, poszedł w inną stronę, wybrał inaczej?
Wydaje mi się, że nie. Jedyne co, jeżeli mógłbym zrobić, to pracować jeszcze ciężej. Bo wydaje mi się, że jakby... Znaczy, wiecie, jak sobie spojrzycie na... Jacy ludzie coś osiągali, czy coś potrafili zmienić, czy coś ciekawego stworzyć i tak dalej, to nie byli ludzie, którzy pracowali, nie wiem, od 9 do 17, dla których praca to była jakaś tam piąty priorytet i którzy tak naprawdę szli do pracy za karę, nie wiem, i jedynie jakby wynagrodzenie dla nich było celem pracy. Znaczy ja nie oceniam jakby, natomiast ja nie jestem taką osobą. Wiele osób mi na przykład, spotkałem się z taką opinią, że ja dlatego pracuję na przykład tyle ile pracuję, bo to jest moja firma, bo pracuję dla siebie. A to nie jest prawda, bo ja w każdej pracy, czy w moich poprzednich firmach, w których pracowałem, czy właśnie nad projektem FreeBSD, gdzie nie miałem żadnego wynagrodzenia, a stworzyłem mnóstwo kodu, zawsze byłem zaangażowany. Nawet w moich jakichś tam pracach niezwiązanych z IT. nawet pracach fizycznych, które miałem okazję wykonywać, ja się zawsze po prostu angażowałem w tą pracę, nie wiem. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jakby każdy w życiu się właśnie jakoś identyfikuje. Tak jak mnie pytaliście na początku, ja bym się ocenił. Ja się dlatego oceniam jako programista, bo mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem pewnie blisko najlepszego programisty, jakim mógłbym być. I na tym mi zależy, że jakby ten kod, który tworzę, ja chcę być z niego dumny, ja chcę móc powiedzieć, że to jest coś, co robię dobrze, że w tym jestem profesjonalistą. Ja nie muszę być dobry w innych rzeczach, którymi się, nie wiem, zajmuję hobbystycznie i tak dalej, ale w tej jednej rzeczy ja chcę być dobry. I też jeżeli przychodzę do pracy, czy po prostu zaczynam pracę, i to jest coś, gdzie faktycznie w pracy spędzamy dużą część swojego życia, no chcę to robić dobrze, no nie chcę po prostu przyjść i, nie wiem, marnować czasu.
Paweł, wspomniałeś pracę fizyczną. Uciekło nam gdzieś to pytanie z listy, ale muszę je zadać. Jaką najbardziej egzotyczną pracę podejmowałeś w życiu, w karierze?
Było tego trochę, bo jakby pochodzę z ubogiej rodziny, więc na studiach musiałem też wykonywać różne prace, oczywiście od jakichś prostych rzeczy typu korepetycje, gdzie godzinę w zimie jechałem autobusem, miałem godzinę korepetycji za 20 zł i godzinę wracałem tym samym autobusem i zastanawiałem się, czemu ja to robię, ale też miałem jakieś przygody typu na przykład pracowałem przy przeprowadzkach czy wręcz eksmisjach. Wynajmował nas taki pan, który jakby zajmował się transportem, a jego z kolei wynajmował komornik. To były ciekawe też przygody, ale taka chyba najciekawsza to w wakacje kiedyś sprzedawałem HBO. Także jak ktoś odebrał telefon od Pawła Jakuba Dawidka z HBO i go namówiłem na HBO, to dzięki. Nie wytrzymałem to wprawdzie długo, bo z natury nie jestem miłą osobą, a wtedy nie byłem. Nad tym aspektem mojego charakteru moja żona cierpliwie pracuje. Także dla mnie to było ogromne wyzwanie być cały dzień miłym i namawiać tych ludzi na HBO. Natomiast wtedy też poznałem ciekawą osobę, która przyjeżdżała rzadko, ale ona przyjeżdżała motywować nas do sprzedaży tego HBO. I to był niesamowity człowiek, Hubert się nazywa, nie pamiętam jak to nazwisko, ale to był jakiś taki mały koleś z, nie wiem jak to się nazywa, braces na zęby.
Z aparatem na zębach.
Tak, aparatem. Z aparatem na zębach i tak dalej. Ale ten koleś moim zdaniem miał powodzenie u kobiet. Po prostu on mnie, człowieka, który był za karę, w HBO byłem za karę, on był w stanie przekonać, że to jest świetny produkt. I ja naprawdę po spotkaniu z nim, jak on potrafił opowiedzieć o tym HBO, jak to sprzedać i tak dalej, ja po prostu wracałem i ja z przyjemnością to sprzedawałem. To był dla mnie ten cały proces, był dla mnie niesamowity.
Co, nie chciałbyś go znaleźć i zatrudnić bardzo do sprzedaży?
Oczywiście.
Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zna Huberta z HBO, to dajcie znać, może Paweł go znajdzie.
Może się nawiąże. Zapach, ale...
No mamy nadzieję, że się nie obrazi za to mały, bo powinieneś powiedzieć niski, no ale...
Mały, ale wariat. Paweł, przeglądaliśmy różne materiały, które kiedyś produkowałeś. Oglądaliśmy twoje wystąpienia na różnych konferencjach. Jest jeden wątek, który parę lat temu mocno promowałeś, a ostatnio o nim cicho. Opowiedz nam o Zero Trust. O co w ogóle chodziło? Skąd miałeś taki pomysł? Na czym to miało polegać? I co się z tym teraz stało? Bo jakby ślady chyba z internetu zniknęły.
Okej. Inicjatywa Zero Trust pojawiła się na bazie pewnych przemyśleń na temat całej jakby branży cyber security. Bo jestem zdania, że jakby branża cyber security ciągle jeszcze trochę raczkuje w pewnych założeniach. są pewne aspekty cybersecurity, które są bardzo dojrzałe, ale jest wiele, które są niedojrzałe. Takim dojrzałym aspektem cybersecurity jest kryptografia. To wymagało dużo pracy, natomiast proces tworzenia algorytmów kryptograficznych jest jakby bardzo dobrze znany i bardzo dobrze przetestowany. Są konkursy na algorytmy, jest ogromna ilość peer reviews takich algorytmów, zanim algorytm zostanie w ogóle zaakceptowany i faktycznie zanim wszyscy zaczną go używać, to jest ogromna ilość pracy, która wchodzi w kryptoanalizę tego algorytmu i tak dalej, w pracy nad tymi algorytmami. Również wyeliminowano jakby też zakusy różnych ludzi do tworzenia własnej kryptografii czy własnych algorytmów. Dzięki temu jakby kryptografia jest faktycznie jednym z najsilniejszych ogniw w bezpieczeństwie. Ja nie kojarzę sytuacji, znaczy wiecie, nie ma takich sytuacji na szczęście, że na przykład mówimy, ktoś się włamał do banku, łamiąc ich algorytm szyfrowania symetrycznego. Nie ma czegoś takiego. Jakby nikt nie tworzy własnych algorytmów, wszyscy właśnie polegają na tych standardach i to jest super dojrzałe. Ale jest też ciągle mnóstwo takich braków, jeżeli chodzi o całą branżę. Przykładowo wszyscy lubimy Signala. Wszyscy wychwalamy Signala, jest otwarty, jest kod można przejrzeć, jest tworzony przez organizację, nie ma żadnej jakby tutaj agendy i tak dalej, i tak dalej. Poleca go wiele osób. Natomiast jeżeli przeanalizujecie sobie jakby cały łańcuch powstawania Signala, to na przykład brakującym ogniwem jest, w jaki sposób ja wiem, że Signal, którego ja mam zainstalowanego na iPhone'ie, to jest Signal, którego źródła są opublikowane gdzieś tam, nie wiem, na GitHubie, nie wiem, gdzie są źródła Signala. Jaką ja mam pewność? Tym bardziej, że tak naprawdę w Stanach może przyjść agencja do na przykład Apple'a i powiedzieć, że macie opublikować zmodyfikowanego trochę Signala i nie możecie o tym powiedzieć. I teraz, jaką ja mam możliwość zweryfikowania, że to jest faktycznie, ten Signal pasuje do tych źródeł, które są opublikowane. Takich rzeczy po prostu brakuje ciągle. Czy na przykład jak ja kupuję rozwiązanie bezpieczeństwa, nawet takie rozwiązanie, jakie my produkujemy. My musimy zaufać vendorowi, że to rozwiązanie jest po prostu bezpieczne. I wiele takich rzeczy po prostu w naszej branży brakuje właśnie. To jest coś, przykładowo właśnie w projektach open source'owych, brakuje tego ogniwa, że większość i tak oprogramowanie jest instalowana z pakietów binarnych i to nawet nie chodzi o to, że, bo to jest utopia oczywiście, że ja sobie audytuję każde oprogramowanie, którego używam, to jest bzdura, nikt tego nie robi. Natomiast ja chcę mieć możliwość przede wszystkim, że jeżeli ja mam jakiś problem, na przykład mam jakiś incydent bezpieczeństwa i mam podejrzenie, że źródłem tego incydentu było to oprogramowanie, wtedy ja mogę sobie wynająć na przykład firmę czy eksperta, który mi zrobi audyt i potwierdzi albo zaprzeczy, że faktycznie to było źródło tego problemu. Albo ja mogę wybrać, komu ja ufam, jeżeli chodzi o audyt tego rozwiązania. Że ja nie ufam producentowi, tylko ja mogę powiedzieć sobie, ok, nie wiem, ta grupa czy ta organizacja jakby ma reputację, której ja ufam, jest niezależną stroną w tej całej zabawie i potwierdzi mi, że to jest faktycznie, sprawdzili ten kod, on jest bezpieczny. To się czasem dzieje. Audyty na przykład na menadżerów haseł, to jest coś, co jest jakby na porządku dziennym, otwarte audyty menadżerów haseł, otwarty kod i tak dalej. Natomiast ciągle te brakujące ogniwa czasem są. Są też takie, a wiecie, backdoor nie musi być duży. Ja podawałem w prezentacji właśnie przykład nawet błędów OpenSSH z 2002 roku, który dawał roota. I tam była różnica jednego bitu między binarką, która była dziurawa, a która nie była dziurawa. Zbackdoorowanie programu to jest trywialna rzecz i różnica może być jednego bita. Oczywiście można dekompilować i tak dalej, natomiast ja polecam tutaj lekturę próby zweryfikowania, czy TrueCrypt, nie wiem, czy pamiętacie, do szyfrowania dysków, czy binarki TrueCrypta, które były publikowane przez autorów, pasowały do źródeł.
Ktoś piękny artykuł, polecam, polecam. W pełni popieram cały proces stworzenia powtarzalnej binarki i krok po kroku pokonywanie wszystkich problemów z tym związanych, masakra.
Polecam w ogóle, Ken Thompson jeszcze w 1984 roku pisał, to była praca Reflection on Trusting Trust. I tam była ciekawa teoria, co jeżeli ktoś kiedyś, dawno temu, zbackdoorował pierwszy kompilator albo kompilator. I teraz ten kompilator jakby kopiuje backdoory po kolei, nie? Do kolejnych binarek, które kompiluje, do kolejnych kompilatorów, które kompiluje. I jak to zweryfikować, że w ogóle to jest bezpieczne? I co ciekawe, ktoś wpadł na pomysł, jak to można spróbować zweryfikować. Praca się nazywała Countering Trusting Trust Through Diverse Double Compiling. A chodzi o to, że przykładowo chcemy skompilować sobie binarkę. Natomiast zaczynamy od kompilowania kompilatora. Bierzemy sobie na przykład Clanga. I Clanga kompilujemy i Clangiem, i GCC. Czyli dostajemy dwie wersje Clanga. Jedna jest kompilowana jednym kompilatorem, druga jest kompilowana drugim kompilatorem. I używając tych dwóch wersji tego kompilatora kompilujemy naszą binarkę. I sprawdzamy, czy faktycznie dostajemy dokładnie tą samą binarkę. Jeżeli był backdoor w GCC, to on zostanie odziedziczony przez Clanga, a jeżeli był backdoor w Clangu, on zostanie też odziedziczony przez tego Clanga, ale mamy nadzieję, że oba nie były zbackdoorowane dokładnie w ten sam sposób. Więc też ciekawa metoda. Natomiast tak czy inaczej, ja bym chciał, żeby branża szła w tą stronę, żeby otwarcie kodu i umożliwienie weryfikacji tego kodu czy całego jakby produktu, że ja mam możliwość zweryfikowania po prostu tego, co używam w ten czy w inny sposób, żeby to był standard na rynku cyberbezpieczeństwa. Po prostu nie jest.
No dobra, to teraz tak zagram troszeczkę adwokata diabła w następnym pytaniu. Czy tworząc oprogramowanie komercyjne, bo w FUDO tworzycie takie, trzymasz się tych założeń, publikujesz kod?
Nie.
Mamy cię.
Bo jestem... Nie. Próbuję wyjaśnić to dłużej. Jaka jest idea? Idea jest taka, że ta inicjatywa Zero Trust, znaczy nazwa została przejęta też przez jakby przez rynek niestety do trochę innych założeń. Teraz Zero Trust Network Access to oznacza coś innego. Także sama nazwa trochę jest, może teraz jest myląca, bo się kojarzy z czymś innym. Natomiast mi oczywiście zależało na tym, ja bym bardzo chętnie opublikował kod naszego produktu. Tak jak mówię, ja się go nie wstydzę, jestem z niego dumny. Tylko żeby to miało sens, to ta akcja musi być rozpoznawalnym ruchem jakby w branży. Czyli jeżeli na przykład ja bym chciał powiedzieć, my podążamy za ideologią Zero Trust, dlatego publikujemy kod. I wtedy ktoś, kto szuka produktu, patrzy, wow, ten produkt ma znaczek, nie wiem, Zero Trust, to jest dla mnie ogromna wartość dodana do samej technologii. Jeżeli ta inicjatywa nie jest znana, to poza tym, że konkurencja zobaczy nasz kod i może sobie podejrzeć pewne rzeczy, my nic nie zyskujemy. Więc pierwszym jakby, dlatego pierwszym etapem takiej inicjatywy musi być wyedukowanie rynku, że takie coś po prostu ma sens, dlaczego ma sens. I wydaje mi się, że rynek powoli się tego uczy. Patrzcie na SolarWinds na przykład. To widać już, że jednym z takich ciekawszych źródeł czy sposobów na atak to jest po prostu atakowanie vendorów. I wtedy mamy dostęp do wielu firm, do każdego klienta tego vendora. Także wydaje mi się, że to ma sens, jeżeli rynek się powoli tego uczy, że prędzej czy później to się stanie i będzie tak jak z kryptografią trochę, że jeżeli ja będę chciał mieć rozwiązanie bezpieczeństwa, któremu rynek ufa, to będzie to rozwiązanie otwarte, weryfikowalne itd.
W kontekście tego, co powiedziałeś o atakowaniu vendorów, mamy pytanie od Łukasza który mówi tak, ostatnio jest dużo ataków na firmy IT, jak Fudo się przed nimi broni, szczególnie, że posiada potężnych klientów i pewnie jest w zainteresowaniu potencjalnych napastników. No i skoro jesteś dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa, no to rozumiemy, że czujesz to ryzyko i jak je adresujesz, co robisz, żeby to nie twój produkt stał się tymi drzwiami, które doprowadzą sprawcę do wnętrza twojego klienta. Mhm. Oczywiście w takim zakresie, w jakim możesz nam o tym opowiedzieć.
To znaczy, jedną z takich głównych zasad, i to było, tą zasadę jakby wprowadziłem na samym początku jakby działania firmy, to jest zasada, że my nie mamy dostępu do sekretu klientów. I tak jak w przypadku RSA, zgubiłeś płytkę z seedami, nie ma problemu, dzwonisz do RSA, oni ci wyślą kopię płytki z seedami, twoich tokenów. Miałeś na przykład problem nawet z naszą na przykład konkurencją, nie wiem, zgubiłeś klucz do szyfrowania dysku, nie ma problemu, dzwonisz, wysyłają ci kopię klucza do twoich dysków, tak, do ich rozwiązania. Myśmy nigdy nie mieli, znaczy wszystkie rozwiązania, które mieliśmy, były projektowane właśnie w ten sposób, że klucze czy jakiekolwiek sekrety i tak dalej nie są nigdy generowane u nas. Czyli na przykład w przypadku CERBA to oczywiście SID-y, system naszego uwierzytelnienia SID-y były generowane u klienta. W przypadku FUDO, jak my dajemy FUDO klientowi, on jest w takiej postaci właśnie przed inicjacją i tam jest tylko firmware systemu, on jest wysłany dokładnie taki sam każdemu klientowi. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, wtedy my generujemy klucze szyfrowe do dysków, generujemy wszystkie klucze, nie wiem, do SSH, klucze prywatne do HTTPS-a. Wszelkie sekrety są dopiero wtedy generowane. My nigdy nie mamy dostępu do tych sekretów. One są generowane przy pierwszym uruchomieniu urządzenia u klienta. Więc jakby sekretów od nas się nie da wykraść. Więc jakby i to jest najlepsza metoda, po prostu nie mieć dostępu. Nie zawsze na przykład zastanawiało, dlaczego firmy, nie wiem, rejestrujesz się do jakiegoś serwisu, po co oni cię pytają o te wszystkie dane? To jest po prostu tylko liability, a nie po co ci są te dane? Znaczy to jest ogromna odpowiedzialność, ogromne ryzyko, teraz na szczęście też prawne, więc może to się będzie zmieniać. Więc jakby to jest jedna metoda i założenie, które mieliśmy od początku. Druga to jest oczywiście kod. Natomiast no kod to jest u nas jedna z najbardziej strzeżonych zasobów, jakby nasz system kontroli wersji. I tam po prostu widać wszystkie zmiany, one są przeglądane, wszyscy mają do nich dostęp, więc liczymy na to, że żadna zmiana się nie... że nic się nie prześliźnie. Wszystkie systemy też produkcyjne, my nigdy nie mamy logowania po hasłach, to jest zawsze logowanie są na przykład tylko po kluczach SSH. Więc no i sporo robimy, jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo, ale to są jakby takie, wydaje mi się, po prostu zdrowe, głównie wynikające takie zdrowe, sensowne założenie.
No dobra, to zostały nam jeszcze troszeczkę pytań, jakoś przez to przebrniemy, teraz już takie luźniejsze będą. Co robisz, jak nie pracujesz? Jakieś ciekawe hobby masz może?
Biję się. Jednym z takich moich największych odkryć, takich po 30, to był brazylijski jiu-jitsu. I to jest jakby moje hobby. Dużo trenuję, dużo rywalizuję w różnych turniejach. Dużo mnie też to nauczyło. Też moi synowie trenują ze mną. To też jest jakby... Ja wierzę, że w ogóle sztuki walki, a zwłaszcza brazylijskie jiu-jitsu, ma bardzo dużo do zaoferowania oprócz takich aspektów czysto fizycznych. Właśnie w tych czasach, gdzie na przykład na takim Amazonie ja mogę sobie zamówić rzeczy z dostawą tego samego dnia, dzieci tracą taką umiejętność rozwoju cierpliwości. I na przykład trenując takie jiu-jitsu, na przykład dzieci, one uczą się bardzo wielu rzeczy, poza dyscypliną, jakby takim w ogóle respektem, to też uczą się chociażby takich rzeczy jak właśnie cierpliwość, żeby dostać kolejnego stripa czy kolejny pas, oni muszą przepracować muszą na to po prostu zapracować. To będzie za kilka miesięcy, to nie będzie jutro, to nie będzie zaraz i tak dalej. Uczą się też bycia w bardzo niekomfortowych sytuacjach. Jiu-jitsu to jest rodzaj grapplingu, czyli to jest sztuka walki chwytana, więc cały czas jesteś w sytuacji niekomfortowej, że ktoś cię gdzieś gniecie kolanem i tak dalej, w jakichś takich innych sytuacjach, składa cię na pół i tak dalej. I to też wydaje mi się, że to jest cenne doświadczenie wiedzieć, że życie nie tylko składa się z leżenia na kanapie i bycia życia w komforcie, tylko też potrafienia trzeba się umieć też odnaleźć w tej niekomfortowej sytuacji i przyzwyczaić po prostu do tego. Więc jest wiele tego typu aspektów, które takie sztuki walki uczą, a poza tym też jiu-jitsu, jak udowodniło UFC, to też jest sztuka walki, która działa, jakby, która faktycznie jest skuteczna, jest praktyczna. Natomiast ja zawsze miałem jakby nutkę rywalizacji w sobie, więc mam teraz ujście, mogę sobie promować. Wszystkim polecam, i dzieciom, i dorosłym. Ja spotykałem na swojej drodze osoby w każdym wieku, w każdym kształcie, wadze i tak dalej, które trenowały. To jest też sztuka walki, która właśnie polega na duszeniach, na łamaniach stawów, a nie na uderzeniach, czyli jakby głowa jest bezpieczna cały czas, nie jest uderzana regularnie.
Duszenie, łamanie stawów i przyjmowanie niewygodnych pozycji jako dobry model treningowy dla walki rynkowej w Stanach. Tak, dobre. Bardzo fajna analogia. Dobra, przedostatnie pytanie. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Od kilku lat na macOSie. Bardzo długo na FreeBSD. To był jakby główny system. Natomiast im więcej jakby wchodziłem w tą rolę biznesmena, menadżera i tak dalej, tym więcej mi na FreeBSD zaczęło brakować. Natomiast macOS również, w macOS jest spora część kernela, to jest FreeBSD. Jakby Jordan Hubbard, twórca FreeBSD, był zatrudniony właśnie przez Apple, żeby pracować nad macOS-em, więc to jest po prostu Unix pod spodem, ale ja takie zmiany przeprowadzałem bardzo rzadko, bo też na FreeBSD bardzo długo pracowałem też bez menadżera okien w ogóle, tylko po prostu w trybie konsolowym, ale jak zacząłem oglądać filmy przy użyciu Aliba, jak kojarzycie, to znam, że czas na menadżera okien, ale moim menadżerem okien był PWM. To był taki menadżer okien, który był, on miał tylko naprawdę wsparcie do terminali i tylko tyle. No ale pracuję na macOSie, jest ok.
No i ostatnie pytanie, które tak naprawdę definiuje zawsze naszych gości, to pytanie brzmi: Commodore czy Atari?
Commodore forever.
Bywa i tak, nie obrażam się.
Już chyba teraz wygrywam.
Na Atari były w ogóle takie możliwości właśnie, tak jak, nie wiem, na C64 rzeczy, które nie były możliwe, można było osiągnąć, właśnie jak wyświetlanie sprite'ów na ramkach.
Nie byłem na demoscenie atarowej, więc nie jestem w stanie powiedzieć, może ktoś z naszych słuchaczy demoscenował na Atari, ja tylko byłem konsumentem tych treści, więc...
Wydaje mi się, że to zależało od jakości węgla.
Tak. Nie ma problemu, którego więcej węgla nie rozwiąże. Dobra, to było nasze ostatnie pytanie i teraz, Pawle, czas na ciebie, ponieważ to dobra wiadomość dla naszych słuchaczy. Mamy do was niespodziankę, w zasadzie Paweł ma do was niespodziankę, a nawet dwie. Paweł powiedział, że chce wam coś rozdać i w związku z tym będzie miał dla was dwa pytania. Także, Pawle, zapraszam do pytania pierwszego. Ostrzegam, pytania nie są trywialne, ale tak miało być.
Okej. Okay. Więc pierwsze pytanie. Mam nadzieję, że go nie pożałuję. Dowiedziałem się o tym po fakcie, ale pytanie jest następujące. Co łączy mnie, szyfrowanie dysków i Adolfa Hitlera? To są dwa wyrazy.
Tak, pytanie jest naprawdę z gatunku dobrych. Da się to znaleźć, natomiast na pewno nie w trywialny sposób, także...
Odpowiedź bezpośrednio ode mnie, to niech nie udziela, niech inni się pobawią.
Tak, zachęcamy. Odpowiedzi typu Trzecia Rzesza.
Czyżby Adolf trenował jiu-jitsu?
Nie jest to Trzecia Rzesza, nie jest to spryt i nie jest to data urodzenia. Ani wąsy, szyfrowanie dysków nie ma wąsów. A więc ja proponuję użyć magicznego Google'a. O jest, słuchaj, ależ naprawdę to pojechało szybciutko. A no, ktoś odrobił lekcję domową i bardzo szybko pomyślał. Także Paweł teraz...
Zastanawiam się, czy nie słyszał tej historii, ale chyba nie.
Także Paweł, gdybyś mógł teraz wyjaśnić ten związek, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, o co chodzi.
Okej, okay. Więc związek jest taki, że ja stworzyłem szyfrowanie dysków do FreeBSD, nazwałem je Geli. Ta nazwa wynikała z tego, że wtedy jakby były dwa ciekawe projekty związane z szyfrowaniem dysków. Jeden na NetBSD, który nazywał się CGD, jeden na FreeBSD, który się nazywał BDE, a ponieważ nigdy nie byłem dobry w wymyślaniu nazw, to postanowiłem po prostu dodać te dwie nazwy, bo podobały mi się pomysły z obu tych projektów, niektóre, i wyszło ELI. Literka G jest od podsystemu Geom we FreeBSD, jakby, więc jakby to było Geom i to ELI powstało jakby... Natomiast ktoś zaczepił mnie na konferencji i zapytał, czy wiem o tym, że Geli to była kuzynka Hitlera i jeszcze tam były jakieś różne inne ciekawe historie. I czy stąd jest ta nazwa? Ta nazwa nie jest stąd, ale no.
Łukaszu, no gratulacje i odezwij się do mnie na adam@trzeciastrona.pl, a was skontaktuję i ustalimy z Pawłem sposób przekazania nagrody. Chciałem jeszcze zauważyć, że gdyby nie padła prawidłowa odpowiedź, to kandydatem na najzabawniejszą byłoby sukces po 30. No dobrze, to pytanie mamy odhaczone, czas na drugie.
Okej. Kto jest autorem takiego mądrego zdania: if it cannot be verified, it is not secure?
Tak, to też nie jest trywialne i liczymy na waszą kreatywność. Tak, ktoś zaznaczył, że jesteśmy już pod obserwacją ABW, ale podobno w każdej dyskusji informatycznej prędzej czy później musi się pojawić Adolf Hitler, a przynajmniej porównanie do niego, więc myślę, że wpisaliśmy się w dobry wątek, po prostu u nas wyskoczyło trochę wcześniej.
Powiem wam jeszcze inne mądre zdanie, które słyszałem, i historię za tym, która stoi. Complex systems break in complex ways. I to jest zdanie, które wykuł Peter Neumann. On zajmuje się projektem takim Cherry BSD, między innymi opartym na capabilities. To jest człowiek, który ma prawie 90 lat, ciągle pracuje zawodowo i co ciekawe, miałem okazję go w ogóle poznać osobiście i to jest też człowiek, który znał osobiście Einsteina. Więc mam jeden handshake do Einsteina, więc... Gdzie mogę, to się tym chwalę.
Słuchaj, to ja mam dwa w takim razie, to dla mnie też jest dobra wiadomość.
To moje osiągnięcie, ale wiecie, fajnie jest.
Słuchaj, no i mamy teraz problem, ponieważ na kanale padła już prawidłowa odpowiedź od tego samego człowieka, więc trochę zepsuł nam zabawę. No. Czy Łukasz cię zna za dobrze?
Nie wiedziałem, że tak dobrze.
Tak, ponieważ Paweł zastosował taką sztuczkę i zapytał was o swój własny cytat. A więc Łukasz ma albo bardzo dobrą pamięć, albo dużo przerastającą przeciętną wiedzę o życiu Pawła. A no to słuchaj,
Paweł... Jeszcze Miłosz Kaczorowski chyba jeszcze odpowiedział, zanim stwierdziliśmy, że Łukasz ma dobrą odpowiedź.
Tak, bo ja chwilę czekałem i faktycznie myślę, że w tej sytuacji, skoro Łukasz już załapał się na pierwszą nagrodę, to Miłosz powinien otrzymać tą drugą.
Nie spodziewałem się tego, a to jest, bo faktycznie mogliśmy jeszcze trochę poczekać, bo to zdanie, powiedziałem ja przed chwilą, zresztą można było usłyszeć, jak słuchaliście, live'a, zadając pytanie. Natomiast tutaj strzały były, że Bruce Schneier, Bill Gates, Steve Jobs.
I Kevin Mitnick, tak?
Skromny
to, to miło jest, nie, Paweł? To miło jest, tak.
Także no, ja nie bez powodu cię zapowiedziałem jako wizjonera. No, potwierdza się, potwierdza. Opinia publiczna mówi, tak, więc bezdyskusyjnie. Miłoszu, to był bardzo dobry strzał. Proszę cię o kontakt na adam@zaufana3strona.pl, a zorganizujemy przekazanie fantów od Pawła. No dobra, słuchajcie, to a Łukasz jeszcze twierdzi, że strzelał, więc to już w ogóle. A Miłosz mówi, że cytował tego live'a, więc mamy inteligentnych słuchaczy, to musimy przyznać. Dziękujemy bardzo, Pawle, za twoją wizytę. Było nam bardzo miło.
Dziękuję za zaproszenie i wszystkim, którzy oglądali, też dziękuję za, mam nadzieję, że się nie wynudziliście. Także w ogóle super inicjatywa. Już mówiłem tutaj chłopakom to offline, ale ten bardzo mi się podoba. Rozmowa kontrolowana. Mam nadzieję, że zapał się nie wyczerpie.
Jesteśmy długodystansowcami, więc liczymy. Do 1000 odcinka sobie obiecaliśmy, że pociągniemy. Jak tylko zdrowie pozwoli.
Z czego 900 już mamy zaplanowanych, więc to nie będzie tak prosto się teraz uwolnić.
Prawda. Dzięki wielkie. Powodzenia chociażby w reaktywacji Zero Trusta i kolejnych inicjatywach, które ci przyjdą do głowy. I powodzenia na macie, czy jak się tam u was mówi, na tatami?
Na macie.
Powodzenia na macie. Dzięki wielkie.
Cześć.
Dzięki, Pawle.
Do zobaczenia. A my wracamy jeszcze na momencik do ogłoszeń duszpasterskich. W zasadzie mamy wam bardzo mało już do przekazania, ale bardzo ważną informację zaczynamy, mianowicie tym, że za tydzień odwiedzi nas Marcin Dudek. Marcin pracuje w zespole CERT Polska i w tym zespole specjalizuje się w systemach sterowania przemysłowego. Jeżeli znajdziecie gdzieś w internecie wystawioną do sieci na przykład oczyszczalnię ścieków, to znaczy, że Marcin już ją widział. Będziemy z nim rozmawiać i o tym, i o innych tematach. Pracował też przy jakichś reaktorach jądrowych. Ogólnie dużo ciekawych rzeczy. Ma jakieś CVE na swoim koncie. Z Marcinem na pewno można o wielu tematach porozmawiać i to właśnie planujemy zrobić za tydzień. Przypominam, że pod z3s.pl webinar można się zapisać na moje przyszłe webinary. Widzimy się za tydzień w niedzielę o 21:00, a na live zaufana 3strona.pl. A jak zawsze linki do bieżących odcinków, linki do archiwalnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, no to cóż, pozostało jeszcze tylko przypomnieć, że Stefan jest z nami jak zawsze i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia, ma się dobrze. Wszystko u niego w porządku, u nas zresztą też. Dziękujemy wam bardzo za uwagę.
Stefan jest operatorem takim tajnym. On tam przełącza te wszystkie gadżety podczas streamu. Dzięki bardzo i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się.